pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Stowarzyszenie Wrospace otrzymało Nagrodę Popularyzator Nauki 2022 w kategorii Instytucja. Jury zwracało uwagę zwłaszcza na najważniejsze przedsięwzięcie organizowane przez Wrospace, czyli World Space Week Wrocław, określając je jako wydarzenie na najwyższym poziomie, na wielką skalę. Jesteśmy wolontariuszami, którzy w pewnym momencie postanowili dzielić się swoją pasją troszkę na większą skalę. Dzisiaj stoimy tutaj i tak naprawdę widzimy, że droga, którą obraliśmy, jest tą właściwą i obiecujemy, że będziemy nią nadal kroczyć, zaznaczyła członkini Stowarzyszenia Zarządu Wrospace Anna Bukiewicz-Szul, odbierając nagrodę w imieniu zespołu. Stowarzyszenie Wrospace od 2018 roku zrzesza wolontariuszy, którzy popularyzują wiedzę z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, zwłaszcza technologii kosmicznych i astronomii. Ich flagowym projektem jest impreza o tematyce kosmicznej World Space Week Wrocław, która wielotysięczną widownię przyciąga już od 2017 roku. Drugim flagowym projektem stowarzyszenia, także organizowanym od tego roku, jest Eurys Night Wrocław.
Zysk energetyczny ogłoszony po amerykańskim eksperymencie nad fuzją jądrową to dopiero początek drogi. Ewentualne elektrownie będą mogły komercyjnie działać dopiero za kilka dekad, twierdzi Dariusz Aksamit, fizyk z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i popularyzator nauki. Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił, że w działającym w Kalifornii National Ignition Facility udało się uzyskać dodatni bilans energetyczny w procesie fuzji termojądrowej z wykorzystaniem promieniowania laserowego dużej mocy. Z fuzją termojądrową wielu naukowców wiąże nadzieję w kontekście nowych źródeł energii. Specjaliści uspokajają jednak, że osiągnięcie związane z fuzją może stać się przełomem, choć nie nastąpi ono zbyt szybko. W krótkim okresie fuzja termojądrowa absolutnie nie rozwiąże naszych problemów energetycznych, ponieważ nie umiemy jeszcze jej wykorzystywać na skalę przemysłową. Nie będziemy tego umieli jeszcze przez kilka dekad. Obecnie najlepsze rozwiązanie, jakie mamy, to tradycyjne elektrownie jądrowe na uran i powinniśmy je budować wszędzie, gdzie to tylko możliwe, zadeklarował Dariusz Aksamit.
Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 rok rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą 550 urodzin i 480 rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele De Revolutionibus Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika. Przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów. Jak pisał, nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić. Senat RP zwrócił się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Poza wybitnym astronomem, patronami roku 2023 są Jan Matejko i Wisława Szymborska.
Ponad 35 tysięcy osób umiera rocznie w Europie z powodu infekcji bakteryjnych opornych na leczenie. Jak informuje Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, sytuacja najgorzej wygląda na południu Europy, nieco lepiej na północy kontynentu. Oznacza to, że Europa stosuje zbyt dużo antybiotyków, co w efekcie prowadzi do rozwinięcia się u patogenów mechanizmów obronnych. Najpoważniejszy problem jest z penicyliną i wankomycyną, która jest stosowana wówczas, gdy penicylina nie radzi sobie z zakażeniem. Wzrasta również odporność na pochodne penicyliny. W Polsce ogólna sytuacja w odniesieniu do oporności na antybiotyki przedstawia się średnio. Są kraje o większym ryzyku oporności i są kraje o mniejszym ryzyku. Tych ostatnich jest jednak więcej. Jeśli chodzi o oporność na penicylinę, to także wypadamy przeciętnie, bo wiele krajów ma ten sam problem, a niektóre nawet wyglądają gorzej. Jednak Europejskiemu Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC brakuje niektórych danych dotyczących zużycia penicyliny w Polsce. Te dane, które są przekazywane, nie napawają optymizmem. Sytuacja wygląda gorzej niż w wielu krajach pod względem powszechności występowania szczepów opornych na penicylinę, choć lepiej niż w niektórych krajach, takich jak Francja czy Rumunia. W związku z tym, że koniec roku i początek nowego roku to zawsze czas podsumowań, chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze zestawienie, które jest związane też z tematem, który najczęściej w naszej audycji się pojawia. To są tematy związane z sektorem kosmicznym. Chcielibyśmy omówić dzisiaj kilka najistotniejszych wydarzeń, które miały miejsce w zeszłym roku i też pewnie będą miały wpływ na ten rok, który dopiero się zaczął. I pierwszy z nich to jest temat, który już w naszej audycji występował niejednokrotnie, a 25 grudnia był dokładnie rok, jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba wystartował z powierzchni naszej planety. No i znalazł się w styczniu bodajże ubiegłego roku na orbicie swojej właściwej. No i od połowy roku mniej więcej, bo od lipca, zresztą hucznie urządzoną konferencję, tutaj była z prezydentem Joe Bidenem na czele, pokazano pierwsze zdjęcia, ale ostatnie doniesienia, czyli te jeszcze z grudnia ubiegłego roku, mówiły nam tutaj o pojawieniu się zdjęć tak zwanego pierwszego światła, czy brzasku kosmicznego.
Tak, to było wielkie wydarzenie. Czekał na to cały świat. No ja z racji zainteresowań i trochę profesji, ten temat był mi bardzo bliski od wielu lat, bo to nie było tak, że teleskop powstał nagle i nagle został wystrzelony. Ten projekt trwa kilkanaście lat, pochłonął bardzo dużo środków, już niektórzy stawiali na nim krzyżyk, bo po prostu opóźniało się to z roku na rok, ale w końcu doszliśmy do tego momentu, zresztą świąteczna taka jakby nagroda, jakby prezent świąteczny w sumie, bo to przecież 2021 rok, pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, start misji z kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Polska delegacja była tam obecna, widzieli to na żywo, rakieta Ariane 5. No i teleskop, który został ochrzczony następcą kosmicznego teleskopu Hubble'a, który już od ponad 30 lat orbituje Ziemię. Pierwszym wielkim instrumentem optycznym była malutka luneta Galileusza w 1609 roku. Te instrumenty potem stawały się coraz większe, coraz i większe. Natomiast no, teleskop Hubble'a dokonał absolutnego przełomu. Nikt się nie spodziewał tak naprawdę, jego twórcy, że tyle się dowiemy nowego.
Teleskop Hubble'a, dodajmy tutaj może w uzupełnieniu, to był początek lat 90.
Tak, dokładnie. I to z problemami, bo przecież tam były problemy optyczne. Trzeba było go kilka razy serwisować przy pomocy promów i astronautów, którzy specjalnie w tym celu lecieli na orbitę. Co ciekawe, ten teleskop w dalszym ciągu działa, w dalszym ciągu generuje naukę, generuje prace naukowe. Ktoś kiedyś liczył, dzięki Hubble'owi powstało kilka tysięcy doktoratów i kilkadziesiąt tysięcy prac naukowych. Więc wydaje mi się, że to samo czeka kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który, tak jak wspomniałem, ochrzczono go, że jest niby następcą Hubble'a, ale to są trochę dwa różne instrumenty, ponieważ teleskop Hubble'a obserwuje wszechświat w świetle widzialnym, czyli tak jak nasze oczy. Chociażby czuły jest właśnie na ten zakres widma, natomiast teleskop Jamesa Webba skonstruowany jest do rejestrowania zjawisk cieplnych tak naprawdę, czyli zjawisk pokazujących bardzo, bardzo słabe obiekty, bardzo, bardzo odległe. On obserwuje wszechświat w podczerwieni po prostu.
No i stąd te tutaj zdjęcia pojawiające się sprzed, no jak to tutaj określono, 250 miliardów nawet lat.
To są zdjęcia bardzo stare, my sięgamy, no są dwie możliwości badania tego, jak wyglądał wszechświat u swojego zarania, u swojego początku. No pierwsza to jest metoda astronomiczna, astrofizyczna, czyli budujemy wielkie teleskopy, którymi zaglądamy coraz dalej. A że światło ma skończoną prędkość, no to jest zaglądając dalej, zaglądamy też coraz wcześniej, coraz bliżej no, tego momentu, kiedy to wszystko powstało. Drugą metodą jest budowanie akceleratorów i rozbijanie materii na cząstki składowe, generowanie bardzo wielkich gęstości, takich gęstości, które panowały właśnie w bardzo wczesnym wszechświecie. I to nie mówię wczesnym wszechświecie, że nie wiem, milion lat po wielkim wybuchu, czy 100 milionów lat po wielkim wybuchu, ale to są gęstości, które wszechświat miał w ułamkach sekund po wielkim wybuchu, więc te dwie drogi są równoważne tak naprawdę, jeśli chodzi o taki kosmologiczny punkt widzenia. No i teleskop Jamesa Webba, który już od kilku ładnych miesięcy generuje piękne zdjęcia w podczerwieni. One oczywiście są publiczności, są podawane w trochę bardziej strawnej formie, żeby one były ładne, żeby były łatwiej interpretowalne, więc troszeczkę te piękne obrazy, takie barwne, kolorowe, które obserwujemy, one są efektem, jednak trzeba o tym pamiętać, że są efektem obróbki komputerowej. Natomiast widać po tych zdjęciach potencjał tego instrumentu. obiektu. Jednak te 6 metrów średnicy robi różnicę. Wielkość w astrofizyce naprawdę robi różnicę i ma znaczenie. I no cóż, wydaje się, że te pierwsze obserwacje i głębokiego wszechświata, i pierwsze obserwacje planet w Układzie Słonecznym, fenomenalne zdjęcia przecież Jowisza, fenomenalne zdjęcia Neptuna i tak dalej, są to tylko przyczynek do tego, co się będzie działo w najbliższych latach. I trzymajmy tylko kciuki, żeby takie problemy, które się pojawiły w międzyczasie, bo tam przecież doszło do jakichś rejestracji uderzeń mikrometeorytów, które no troszeczkę no, wprowadziły w konsternację obsługę naziemną tego teleskopu, że będziemy unikali takich sytuacji. No a najbliższe lata, no to pewnie no, dużo pracy będzie miał ten teleskop i dobrze, bo po to został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną.
I przejdźmy do kolejnego tematu, również istotnego, bardzo istotnego też dla nas ludzi pewnie jako takich na naszej planecie, czyli misja NASA, Artemis. Artemis tak. 1 dokładnie.
Tak.
Też będziemy, może kilka słów powiemy o przyszłości tej misji, czyli Artemis 2. Ale no też tutaj powiedzmy, że pod koniec ubiegłego roku doszło w końcu szczęśliwie do wystrzelenia rakiety Space Launch System, czyli SLS oraz statku Orion.
Tak.
I to się udało w końcu, właściwie podczas trzeciej próby, bo były dwie pierwsze z tak. powodów pogodowych.
Pierwsza to był przecież jakiś początek sierpnia.
Tak.
Zeszłego roku,
tak
a udało się właśnie no, w grudniu, tak?
No i dlaczego to jest istotne? Bo to będzie misja załogowa.
Tak.
A ostatnia misja załogowa na Księżyc to był rok 1972, tutaj uzupełnijmy, czyli w zeszłym roku było dokładnie 50 lat, jak ostatni człowiek,
Eugene Cernan, zostawił, co miał zostawić, wszedł do lądownika księżycowego i polecieli na orbitę okołoksiężycową i powrócili na Ziemię.
I pewnie jemu, ani też innym członkom tej misji nawet nie przyszło przez myśl, że przez kolejne 50 lat nikt z ludzi nie będzie na Srebrnym Globie. No ale wszystko wskazuje na to, bo tutaj doniesienia są takie, te ubiegłoroczne, że ta misja tutaj udaje się i jest szansa, że podczas jeszcze kolejnych prób, być może w niedługiej przyszłości, ludzie polecą na Księżyc.
Tak, ja się bardzo cieszę, że moje pokolenie, które zainteresowało się, czy śledziło technologie kosmiczne, podbój kosmosu, erę kosmiczną, różnie to można nazywać, śledziło to z perspektywy, jak ja miałem kilka lat, to pasjonowałem się startami wahadłowców, które wtedy zaczynały dopiero latać. Program Apollo to jest domena naszych rodziców, naszych dziadków. I się
dodajmy, że jeszcze wcześniej Gemini i Merkury, tak?
Tak, no to był oczywiście proces. To też ten program Apollo nie wziął się znikąd. On po prostu, Amerykanie stosują metodę małych kroczków, aż żeby ten mały kroczek Armstrong mógł postawić, tak? Więc tutaj po prostu... I cieszę się, że moje pokolenie może być świadkiem powrotu ludzkości na Księżyc, powrotu pomyślanego trochę inaczej niż program Apollo, który, pamiętajmy, że rozgrywał się w epoce zimnej wojny. Rywalizacja, trzeba było wykazać się, że my jesteśmy lepsi, szybsi, sprawniejsi, mądrzejsi i w ogóle super, hiper. Natomiast...
Ale wydaje się, że ta misja Artemis jest trochę taką nową rywalizacją.
Jest. Zwłaszcza w tych okolicznościach. Nie?
Bo tak, ale być może tutaj nawet nie tyle w odniesieniu do Rosji, a co do Chin.
Tak, oczywiście, bo tutaj wielu specjalistów mówi, że ta potęga rosyjska budowana na ten ich potęga ich programu kosmicznego, ona będzie bledła. Zresztą już blednie. I na arenę tutaj prawdopodobnie, na tej arenie azjatyckiej zastąpią Rosję Chiny. Indie są też przecież krajem, który realizuje bardzo poważny, bardzo zaawansowany program kosmiczny. Mamy jeszcze Iran, mamy Japonię, mamy kraje arabskie, które przecież też mają swoje osiągnięcia. No ale wracając do tego tematu, właśnie cieszę się, że ludzkość wraca na Księżyc i że moje pokolenie już jako ludzie dorośli, jako ludzie świadomi, z pewnym doświadczeniem, możemy skonfrontować te nasze młodzieńcze pasje, które czytaliśmy z wypiekami na twarzy właśnie te przygody astronautów w tym pionierskim okresie ery kosmicznej. I teraz oglądamy to już jako ludzie dorośli, którzy będą śledzić, co się będzie działo dalej. No a mamy nadzieję, że pójdzie to w tą stronę, że ludzie będą na Księżycu docelowo mieszkać, prowadzić eksperymenty, wykorzystywać surowce, te, które tam są, wodę, fotowoltaika, regolit, uprawiać tam rośliny, testować technologię, bo przecież tak naprawdę chodzi o Marsa.
Myślę, że tutaj też technologie związane z wodorem mają szansę się rozwinąć.
To może być też przełom dla energetyki ziemskiej, HEL-3. Niedawno całkiem ogłoszono, że w Ameryce udało się w Tokamaku uzyskać więcej energii właśnie w fuzji termojądrowej niż się wprowadziło, żeby tą fuzję zainicjować, więc HEL-3, który jest izotopem, no, który bardzo ułatwia syntezę termojądrową, na Księżycu jest w bardzo dużych ilościach i jest szansa, że to będzie kolejny taki atut, który na Księżycu będziemy wykorzystywać.
Też dodajmy w uzupełnieniu, że rzeczywiście to, co powiedziałeś, że tutaj te bazy na Księżycu, że ten pobyt będzie znacznie dłuższy, bo to już jest zapowiedziane, że te misje będą trwały o wiele dłużej niż te kilkudniowe, bo tak naprawdę one się zamykały gdzieś tam
w tygodniu
właśnie.
Tak,
dokładnie.
To było 3 dni lotu na Księżyc. Te ostatnie misje Apollo 16-17, one przebywały na Księżycu kilkadziesiąt godzin, to było długo, no więc powiedzmy, że te 7, 8, 9 dni to trwało, poza w ogóle lądowaniem na Księżycu, czego dokona misja Artemis 3. Wcześniej Artemis 2 poleci do Księżyca i wejdzie na jego orbitę, będzie obserwować go z pewnej odległości, ale my chcemy zbudować stację okołoksiężycową, taka, z której będziemy wahadłowo latać na powierzchni Księżyca. Na tej stacji też pewnie będzie przebywała stała załoga, no i trzeba na tym Księżycu budować infrastrukturę, czyli żebyśmy nie mieszkali w lądowniku księżycowym, tak jak mieszkali właśnie astronauci programu Apollo przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, ale habitaty takie przez duże H, powiedziałbym, tak? Tam, gdzie będzie miejsce na odpoczynek, miejsce będą laboratoria, będzie kuchnia, będą szklarnie, będą jakieś miejsca, gdzie będzie spotykała się cała załoga i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pomyślane bardzo długofalowo i na pewno ten program Artemis, przynajmniej w tych planach, które znamy, nie skończy się na numerze 3, 4, 5, 6. To będzie program na pewno z tymi numerkami, być może nawet dwucyfrowymi. No i jest tutaj też szansa na Polskę, tak, w związku z programem Artemis Accords. Ale to też jest temat na osobną historię.
I właśnie do informacji związanych z polskim sektorem kosmicznym chcemy przejść po przerwie. Zapraszamy Państwa na przerwę.
Pomoże nauka. Świat.